Znów powracamy do kontekstu naszej lektury, czyli powracamy do święta namiotów, do tego radosnego święta ostatnich jesiennych zbiorów, do wspominania wędrówki przez pustynię i wszystkich znaków z tym związanych. I po tym doświadczeniu objawienia się Jezusa jako źródła żywej wody, sycącej człowieka spragnionego, więc tego źródła objawienia i zbawienia, tego ducha, który ma jak ożywcza woda wypełnić i oczyścić i przemienić serce człowieka. Dziś będziemy mówić o drugim, kolejnym ważnym obrzędzie, takim związanym ze świętem namiotów, a mianowicie z obrzędem światła. Te dwa obrzędy bardzo istotne dla tego święta, obrzęd wody i obrzęd światła. I zanim sobie przeczytamy ten nasz tekst, powracamy do naszego kontekstu, żeby tak już myślowo znów wrócić do tego momentu dyskusji Jezusa, rozmowy, z konfrontacji z oponentami zwłaszcza. Bo musimy sobie to przypomnieć, że te dyskusje, które pojawiały się, kiedy Jezus nauczał w świątyni, one były bardzo mocno związane z tożsamością Jezusa, bo Jezus zadziwiał swoją osobą, że zna Pisma, że Jego nauka jest pełna mocy, że On naucza inaczej, że nikt tak nie nauczał jak On, więc kim On jest? I Jezus stopniowo odsłania prawdę o sobie, właśnie objawił siebie jako to źródło wody, czyli tego, który wypełnia proroctwa mesjańskie. Pamiętamy Księga Zachariasza, w końcowych swoich rozdziałach przywołuje zapowiedź pojawienia się rzeki, która wypłynie z Jerozolimy w czasach mesjańskich. No i właśnie, znów pytania o tożsamość, czy to prorok, czy to Mesjasz? Mesjasz nie pochodzi z Galilei. Spory na temat pochodzenia Jezusa i coraz więcej podziału pomiędzy mieszkańcami Jerozolimy. Po tych wszystkich dyskusjach Jezus spędził noc na Górze Oliwnej, jak pamiętamy, potem pojawił się znów w świątyni, by nauczać i tam dokonało się przedziwne spotkanie Jezusa z faryzeuszami, którzy oskarżyli kobietę o cudzołóstwo i również spotkanie z tą kobietą. Jezus tam objawił się jako sędzia, właśnie jako ten, który sądzi w sposób najbardziej sprawiedliwy. Czyli dochodzi do prawdy o człowieku, do sedna prawdy o człowieku, czyli dochodzi do tego, pokazuje to, że każdy człowiek jest grzesznikiem i dowiadują się, przypominają sobie to właśnie ci, którzy oskarżali kobietę, że oni również są grzesznikami. Czyli zarówno kobieta, jak i faryzeusze i oskarżyciele zostają wezwani do nawrócenia. I znów dalej po tym wydarzeniu, kiedy Jezus przywraca niejako do życia kobietę, zaprasza ją do podjęcia nowego etapu jej życia, powracamy do święta namiotów i do kolejnego ważnego momentu objawienia się tożsamości Jezusa. I oczywiście pojawia się znów dyskusja z rozmówcami, z przeciwnikami. Z Ewangelii według świętego Jana. Palin un autois elalesen ho Jezus legon. Ego eimi to fos tu kosmu, ho akuluson emoi u me peripatese en teskotia, al heksei to fos tes zoes. Eipon un autohoi farizajoi, sy peri se autu martyreis, he martyria su uk estin alethes. Apeklite Jezus kai eipen autois, kan ego martyro peri hem autu, ale tes estin hemartyria mu hoti oida poten elton kai pu hypago, hemeis de uk oida te poten erchomai epu hypago. Chymeis kata ten sarka klinete, ego u klino udena, kai ean klino de ego he krisis he eme aletine estin, hoti monos uk eimi al ego kai ho pempsas me pater. Kai en to nomo de to hemetero gegraptai hoti duo anthropon he martiria aletes estin. Ego eimi ho martiron peri hemautu, kai martirei peri emu ho pempsas me pater. Elegon un auto, pu estin ho pater su. Apokrite Jesus, ute eme oidate, ute ton patera mu. Ei eme edeite, kai ton patera mu an edeite. Tauta taremata elalesen ento gazofilakio didaskon ento hiero. Kai udeis epiazen auton hoti upo eleliten hechora autu. Znowu więc powiedział im Jezus, mówiąc: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli więc mu faryzeusze: ty sam o sobie świadczysz. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im: nawet jeżeli ja sam o sobie świadczę, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd odchodzę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd odchodzę. Wy sądzicie według ciała, ja nie sądzę nikogo. Jeśli zaś sądzę, sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i Ojciec, który mnie posłał. I w waszym zaś prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja jestem świadczącym o sobie oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Mówili mu więc: gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Te słowa wypowiedział przy skarbcu, nauczając w świątyni. I nikt go nie pojmał, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. Znowu więc powiedział im Jezus, mówiąc: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Te słowa Jezusa, one bardzo mocno wpisują się w kontekst święta namiotów. Tak jak już sobie powiedzieliśmy na wstępie, tam obok rytu wody, wtedy, kiedy wszyscy procesyjnie, uroczyście ze świątyni udawali się do sadzawki Siloe, która gromadziła wodę z głównego źródła Jerozolimy, źródła Gichon, nabierano w złoty dzban tę wodę, procesjonalnie przynoszono do świątyni, kapłan wylewał na ołtarz wraz z winem, właśnie śpiewając Psalm 118, czy intonując fragment z Księgi Izajasza, byście czerpali ze źródeł zbawienia i z takim ogromnym pragnieniem i oczekiwaniem przyjścia Mesjasza i właśnie pojawienia się tej zapowiedzianej wody, która miała wypłynąć z Jerozolimy. Jak pamiętamy, Jezus powiedział: to ja, kto jest spragniony, niech przyjdzie. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. To ze mnie te strumienie wypłyną. I tutaj pojawia się nawiązanie do drugiego rytu, a mianowicie rytu światła. Też na sam koniec święta namiotów to następowało i była to ceremonia wieczorna, kiedy już robiło się ciemno. Na dziedzińcu kobiet zapalano lampy na złotych świecznikach. Do tego dziedzińca kobiet nam nawiązuje też i wzmianka na samym końcu naszego tekstu. To jest takie potwierdzenie, że mamy do czynienia właśnie tutaj z tym rytem, kiedy jest mowa o skarbcu. Skarbiec świątyni właśnie przylegał do dziedzińca kobiet. Tam pamiętamy, że były również skarbony, 13 skarbon, do których ludzie składali swoje ofiary właśnie na dziedzińcu kobiet, bo Mogły tam wchodzić i kobiety izraelskie, i mężczyźni, więc i jedni, i drudzy mogli składać swoje jałmużny, takie to były w kształcie takich lejków, właśnie takie możemy powiedzieć skarbony, gdzie składano ofiary. O tym już słyszeliśmy, o tych skarbonach i o tym dziedzińcu w innym miejscu w Ewangelii Marka, kiedy Jezus przebywał właśnie w tym miejscu, nauczał i zauważył szczególną kobietę, a mianowicie ubogą wdowę. To nam Ewangelie synoptyczne odnotowują, że Jezus na tym dziedzińcu kobiet właśnie przebywał i nauczał. I wydaje się, że jest również i tutaj, w tym miejscu. Jak to dokładniej wyglądało? Otóż na dziedzińcu kobiet zapalano 4 olbrzymie świeczniki. One były tak wielkie, że przewyższały mury samej Jerozolimy po to, aby światło było widoczne z daleka. Czyli wyobraźmy sobie, trzeba było pewnie na jakieś rusztowania wchodzić czy na drabiny, żeby te ogromne świeczniki zapalić. To nie było też trudne, bo właśnie ta świątynia była na takim, możemy powiedzieć, platformie, ona była troszeczkę wyżej. Jak sobie obejrzymy makiety Jerozolimy z czasów Jezusa, więc to wszystko było pięknie wyeksponowane. Chodzi właśnie o to, aby to światło było bardzo wyraźnie widoczne, aby niejako to światło wychodzące ze świątyni oświetlało prawie że całą ówczesną Jerozolimę. I co się działo dalej? To było święto niesamowicie radosne, oczywiście i były tańce, i były śpiewy psalmów i hymnów, gry na instrumentach, o poranku trąbiono w trąby. Też mamy taką wzmiankę właśnie o tańcach, które odbywały się niedaleko, nieopodal tych świeczników, właśnie na dziedzińcu kobiet. Już późniejsze źródło żydowskie Tosefta wspomina, iż właśnie wtedy, tego wieczoru, tej nocy, mężczyźni radośnie tańczyli na dziedzińcu kobiet, a kobiety się przyglądały, przypatrywały, jak mężczyźni tańczyli. Zatem widzimy, że klimat był niesamowicie radosny. Wyrażał ogromną radość Izraelitów. Radość właśnie z tej światłości. No właśnie. Co to za światłość? Światłość, która jest atrybutem samego Boga, musimy sobie powiedzieć. To jest też, moi drodzy, takie ciekawe, że Księga Rodzaju nam pokazuje, że Bóg na początku, to te pierwsze słowa, które wypowiedział, odnosiły się do światła. Rzekł Bóg, niech się stanie światło. To są pierwsze słowa w akcie stwórczym Boga, które wypowiada, tak nam przynajmniej podaje Księga Rodzaju. Ale zobaczmy, co ciekawe, jeszcze wtedy nie jest powiedziane, że Pan Bóg stwarza słońce, gwiazdy, księżyc, czy dzień, czy noc. Nic z tych rzeczy. Tak jakby w tym opisie chodziło o jakieś inne światło, jakąś inną rzeczywistość. Potem rabini żydowcy to interpretowali właśnie z tą światłością duchową, z tym poznaniem duchowym, które pochodzi od samego Boga, że właśnie takie światło stwarza Bóg na samym początku. Światło, które potem nieodłącznie jest kojarzone z samym Bogiem. Zresztą też czytamy w pierwszym liście świętego Jana taką definicję Boga. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Światło nam się z czym kojarzy? Z dniem. Światło nam się kojarzy z życiem. Nie ma życia, nie ma wzrostu bez światła. Człowiek nie może żyć w ciemności. Również na tym poziomie nadprzyrodzonym, duchowym, człowiek potrzebuje oświecenia, potrzebuje światła dla swojego życia i dla swojego serca. I ta rzeczywistość światła była bardzo, bardzo mocno przypominana, bardzo ważna w tradycji biblijnego Izraela. Ale tutaj w kontekście tych świąt, które jak pamiętamy wspominają to wędrowanie Izraela przez pustynię i wspominają mieszkanie w tych namiotach i wędrówkę, to światło przypomina szczególną obecność Boga, który wędruje ze swoim ludem. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, aby ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Tak nam mówi 13 rozdział Księgi Wyjścia. Czyli zobaczmy, sam Bóg wskazuje Izraelowi drogę do celu. My to możemy rozumieć na bardzo różne sposoby, bo chodzi tutaj oczywiście tak dosłownie o tę drogę materialną. Nie było elektryczności, nie było na pustyni żadnego oświetlenia drogi, nie było autostrady ze światłami. Na pustyni nocą jest bardzo ciemno. Jedyną taką, możemy powiedzieć, naturalną pomocą są gwiazdy i księżyc. A Izraelici otrzymali właśnie ten szczególny znak, znak ognia, który im towarzyszył. Czyli to światło rozpalane na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej, na dziedzińcu kobiet, ono jest tym przypomnieniem, czy było tym przypomnieniem obecności Boga, który prowadzi, który wskazuje cel. No i możemy zadać pytanie, jakie to miało znaczenie dla Izraelitów, dla Żydów czasów Jezusa. Przecież oni już byli w ziemi obiecanej. Czy również potrzebowali tego światła? Potrzebowali światła. Potrzebowali, w jaki sposób w swoim życiu i w swojej codzienności mają żyć wolą Boga. Mają żyć prawem Boga, w jaki sposób mają je wcielać. I zobaczmy, nie bez powodu te lampy, te światła były zapalane w świątyni. Po to, żeby pokazać wszystkim pielgrzymom, zobaczcie, tu jest miejsce waszego oświecenia, świątynia. To jest to miejsce spotkania z Bogiem. To jest to miejsce, skąd Bóg promieniuje do waszego życia. Tak być powinno. Ale czy rzeczywiście to światło ze świątyni oświecało w sposób duchowy Izraelitów, Żydów w czasach Jezusa? Możemy się zapytać. My pamiętamy coś innego, że świątynia jerozolimska stała się niestety w przeważający sposób jedynie miejscem zewnętrznych, powierzchownych rytów. Nie było już tego światła, tego, możemy powiedzieć, tej duchowej inspiracji, tego światła, które by pociągnęło Izraela i by pokazało, to jest twój Bóg, tu jest twoja tożsamość, tu jest twoje życie. Owszem, w formach zewnętrznych tak to wyglądało, ale w różnych miejscach Ewangelii zauważamy, że coś się skończyło. Mówi nam o tym chociażby perykopa o Kanie Galilejskiej, kiedy czytamy o tych wyschniętych stągwiach kamiennych. Mówi nam o tym obecność Jezusa podczas pierwszej Paschy w Jerozolimie, kiedy Jezus wchodzi z tym, możemy powiedzieć, atrybutem Mesjasza w ręku. Tu znów dochodzimy do księgi Zachariasza, bo ten bicz ze sznurków to nie po to, żeby kogoś tym biczem okładać, ale po to, żeby pokazać, to jest ten czas, kiedy Mesjasz, kiedy Pan przychodzi do swojej świątyni, aby nadać jej nowy sens. Bo wszystko to, co się w tym momencie dzieje, jakby już tego sensu nie posiada. I tak powoli, powoli, stopniowo zobaczmy, aż do pewnego momentu to objawianie się Jezusa będzie mocno związane ze świątynią. Jezus będzie chciał pokazać właśnie przez swoją obecność podczas różnych świąt, dlatego mamy sekcję świąt, że to On sam realizuje wszystkie zapowiedzi mesjańskie i również wszystkie te atrybuty, które posiadała świątynia. Jezus doprowadza je w swojej osobie do pełni. Dlatego różne momenty, różne słowa, różne znaki, żeby obudzić świadomość w swoich słuchaczach. No właśnie, ten ryt celebrowany w świątyni miał pokazać, gdzie jest Bóg. Rodacy Jezusa mieli to odkryć, mieli zobaczyć, Bóg jest tutaj, w świątyni. Ale jednocześnie to miało niejako otworzyć Izraelitów na przyjęcie wypełnienia się proroctw właśnie, czy były jakieś proroctwa związane ze światłem? Otóż Żydzi wierzyli, że w czasach mesjańskich znów ten znak paschalny obłoku i ognia powróci. Tak jak miał powrócić znak manny, znak wody ze skały. Po prostu wierzono, że Bóg ponowi te znaki, które już kiedyś ukazał swojemu ludowi, że oni po prostu wtedy będą wiedzieli, że to jest to. Będzie właśnie nowa manna, nowy pokarm dany od Boga, że kiedy przyjdzie Mesjasz, właśnie pojawi się znowu tutaj obłok. I zobaczmy, w opisie Ewangelii synoptycznych my mamy ten znak obłoku. On się pojawia na Górze Przemienienia, właśnie ta obecność Boga, która wskazuje na umiłowanego Syna. I w końcu właśnie to światło, to światło. Księga Izajasza mówi nam, że to sługa pański, który był też identyfikowany z Mesjaszem, miał stać się światłością dla narodów. Już nie tylko dla Izraela, ale również dla narodów. Natomiast wspominana księga Zachariasza, oprócz tych rytów związanych właśnie proroc z właśnie samym świętem namiotów, czy z wodą, która ma się pojawić, również wzmiankuje o tym, że będzie bardzo dziwna rzeczywistość, bo oto będzie to jeden, jedyny dzień, Pan tylko o nim wie. Nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno. Tak, w taki sposób dosyć niejasny mówi nam o tym prorok Zachariasz. Tak jakby chce nam pokazać, że ta światłość, ona nie będzie związana z porą dnia. Nie będzie to dzień ani noc. Będzie to wieczór, a będzie jasno. Czyli będzie to jakieś zupełnie, zupełnie inne światło. I na tę rzeczywistość Żydzi oczywiście oczekiwali. To wszystko miało się dokonać w czasach mesjańskich. Zobaczmy, Jezus wchodzi w ten ryt. Możemy sobie wyobrazić ten cudowny, niesamowity wieczór, kiedy Jezus jest wraz z całym tłumem ludzi na dziedzińcu kobiet. Może jest bardzo gwarnie, radośnie. Są śpiewy, tańce, okrzyki, dużo zamieszania. Cudowne płomienie lamp rozświetlają noc i Jezus w tym momencie mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jezus jest tym, który wszystkie te wcześniejsze proroctwa realizuje i doprowadza do pełni. Bo to On jako Bóg wędrował ze swoim ludem przez pustynię. On jako Bóg jest tym sługą pańskim, który ma być światłością nie tylko dla Izraela, ale dla narodów. I zobaczmy, Jezus właśnie tak mówi. Jestem światłością świata, już nie tylko Izraela. Podczas wędrówki przez pustynię to światło świeciło Izraelowi. Nikomu więcej. To był ten lud wybrany, który jako pierwszy otrzymał to poznanie o Bogu jedynym. A teraz już ta rzeczywistość zostaje poszerzona. Jezus ogłasza siebie jako światłość świata, czyli każdy człowiek, wszyscy są zaproszeni do chodzenia w tej światłości. Czym jest to światło? Czym jest, oczywiście możemy powiedzieć, Jezus jako Bóg. Tym atrybutem Boga jest światło, więc Jezus coś mówi nam tutaj o swojej tożsamości, tożsamości boskiej, ale nie tylko, bo Jezus właśnie jest tą nową świątynią. Tutaj mamy świątynię, która rozbłyska światłem, jako to miejsce objawienia, spotkania z Bogiem, poznania Boga. Jezus chce powiedzieć, to teraz we mnie spotykacie Boga, we mnie doświadczacie Boga i Bożego prowadzenia, już nie w świątyni. Ja jestem teraz tą nową świątynią. I to światło najbardziej oczywiście zajaśnieje w momencie krzyża Jezusa. Zobaczmy, to będzie ten wieczór. Wieczór śmierci Jezusa. kiedy już się będzie dzień chylił powoli po południu, ku wieczorowi nie będzie ani noc, ani dzień, jak mówi prorok Zachariasz, objawi się to światło. Będzie jasno. Ta światłość zajaśnieje na krzyżu. Dlaczego? Bo objawi się niewiarygodna miłość Boga do świata. I to będzie to niezwykłe światło jaśniejące, światło porażające. No, tyle tylko, że trzeba mieć odpowiednie oczy, żeby to światło zobaczyć. Albo takie okulary specjalne, okulary wiary, aby to światło zobaczyć. Bo jest to światło niezwykłe, nie z tego świata. I będziemy dużo mówić jeszcze, moi drodzy, tutaj teraz w tych rozdziałach o widzeniu, dostrzeganiu. Będziemy mówić o rzeczywistości ślepoty. Można uważać, że się widzi, a tak naprawdę być ślepym duchowo. Więc Jezus objawia się jako światło, aby pokazać prawdę o Ojcu, aby objawić Ojca w całej pełni. I to się właśnie w takim centralnym momencie dokona na krzyżu. Właśnie, to światło będzie światłem życia. Te dwie rzeczywistości są tutaj w tych słowach Jezusa połączone. Co nas też oczywiście odsyła do prologu, jak najbardziej. Odsyła nas to do prologu, ponieważ już w prologu, kiedy słyszeliśmy o słowie, słyszeliśmy również o światłości, o świetle, które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Ale jednocześnie słyszymy o tym, że zasadniczo ludzie odrzucają światło, wybierają ciemności. Natomiast ten, kto się na to światło otwiera, kto to światło przyjmuje, zaczyna kroczyć za Jezusem. Kto idzie za mną? To jest oczywiście obraz uczniostwa, bycia uczniem. Iść za kimś, to znaczy być czyimś uczniem. Czyli jeżeli ktoś zaczyna naśladować Jezusa, zaczyna Go słuchać, zaczyna się w Niego wpatrywać, zaczyna otwierać się na Jego słowo, na Jego prawdę, na Jego wezwanie, wkracza w rzeczywistość światła, przyjmuje oświecenie i wędruje w stronę życia. Te dwie rzeczywistości są bardzo mocno złączone właśnie w Ewangelii Janowej. Światło i życie. To oświecenie, nam się też może oświecenie kojarzyć z poznaniem, rozpoznaniem czegoś, bo zobaczmy, nawet tak fizycznie, jeżeli jest ciemno, ja nie mogę rozpoznać ani kształtów różnych rzeczy, ani twarzy drugiego człowieka, nie widzę. Kiedy się wnosi światło, ja mogę rozpoznawać poprawnie, słusznie oceniać rzeczywistość, czyli zbliżam się do prawdy, oświecenie zbliża mnie do prawdy, również w tym czysto empirycznym znaczeniu. I dlatego właśnie Jezus przynosi to światło, które pokazuje prawdę o Bogu, pokazuje, objawia, czyli odsłania oblicze Ojca. On jako jedyny właśnie przynosi i pokazuje, kim jest Bóg dla człowieka. I jednocześnie to oświecenie i poznanie, kim jest Bóg dla człowieka, że Bóg jest miłością, że Bóg oddaje wszystko, siebie samego, oddaje swojego Syna. To pozwala człowiekowi otworzyć się na przyjęcie tego życia, które Bóg chce człowiekowi dać. To jest, możemy powiedzieć, taka kolejność, że człowiek otwiera się, odkrywa to światło i przyjmuje to życie, które Bóg daje. Czyli światło i wejście do życia. Rzekli więc mu faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. No i oczywiście, tak jak to zwykle w Ewangelii Janowej bywa, widzimy, że dyskusja, rozmowa odbywa się na dwóch poziomach. Zupełnie, możemy powiedzieć tak, one się mijają troszeczkę, te dwa poziomy. Jezus mówi z duchowego punktu widzenia, a Jego rozmówcy są cały czas na tym materialnym punkcie widzenia i domagają się jakiegoś ludzkiego potwierdzenia i świadectwa. Oczywiście tutaj odnoszą się do zasad Tory, do czego jeszcze wrócimy na samym końcu, w której stoi tak, że każda sprawa musi się oprzeć o dwóch albo o trzech świadków. I dlaczego takie padają tutaj słowa? One są znów potwierdzeniem jednej rzeczy, że rozmówcy Jezusa, faryzeusze, widzą w Nim tylko i wyłącznie człowieka. Znaczy nie widzą, że przez Niego przemawia Bóg. Czyli widać, że te ich oczy są cały czas w ciemności. Cały czas w ciemności. Oni się odnoszą cały czas do Tory i do Mojżesza i do prawa. No zobaczmy, w różnych momentach ta rzeczywistość nam się pojawia. Kiedy Jezus uzdrawia, właśnie mówią, nie wolno uzdrawiać w szabat, Tora tak mówi. Teraz mówią, ty świadczysz, ale świadectwo twoje nie jest prawdziwe, bo sam o sobie świadczysz. Czyli cały czas zatrzymują się na tej literze prawa, zamiast dojść głębiej, zamiast wsłuchać się w to, co Jezus do nich mówi. Bo no tak, no, na pewno to nie było łatwe, ale zobaczmy, skoro, tak jak słyszeliśmy niedawno, strażnicy wysłani przez faryzeuszów i arcykapłanów, kiedy oni tylko, no może tak przez chwilę, bo pewnie tam nie stali nie wiadomo ile przy tym Jezusie, ale posłuchali Jezusa, oni już byli niesamowicie poruszeni. Nie byli w stanie Go pojmać. Potem stwierdzili, żaden człowiek tak nie przemawiał, czyli to głoszenie Jezusa było niezwykłe, było niesamowite. I teraz musimy sobie powiedzieć, jak mocne muszą być te wszystkie jakieś bariery, które są w sercu człowieka, czy w umyśle człowieka, żeby tego nie zauważyć. Można mieć właśnie w sobie takie bariery, że Bóg będzie do mnie mówił na różne sposoby. Też przez pewne znaki, przez wydarzenia, przez drugiego człowieka, przez słowo. Ja mogę tego zupełnie nie widzieć. Więc można sobie cały czas też zadawać pytania, czy nie ma w moim sercu takich barier. Czy ja pozwalam właśnie Jezusowi działać w moim życiu tak, jak On sam chce działać. Więc rozmówcy, widać, że oni są w takiej ciemności, czy wybierają te swoje ciemności, bo nie jest problemem to, że człowiek jest w ciemności. To jest rzeczywistość człowieka po grzechu, właśnie ta ciemność. Ale chodzi o to, żeby pozwolić się oświecić, otworzyć się na światło, to znaczy zauważyć to, że ja tego oświecenia potrzebuję, że ja może, to moje postrzeganie Boga może być błędne, może być bardzo subiektywne. Czy mogę też od Boga wymagać, żeby On mi się objawiał w jakiś konkretny, określony sposób? W jaki sposób Jezus chce objawić Boga? Chce Go objawić jako Ojca. Zwróćmy uwagę tutaj, Jezus, wszędzie w tym tekście zaraz też nam to wybrzmi, Jezus będzie się odnosił do Ojca. Oni w ogóle no tego nie będą potrafili pojąć. Wszystko będą rozumieć na płaszczyźnie czysto ludzkiej i naturalnej. Ale tutaj się pojawi ogromnie ważna prawda. Bóg jest moim Ojcem, Bóg jest waszym Ojcem, czyli wy jesteście Jego dziećmi. I to jest oświecenie. To jest niesamowite oświecenie. Oni jeszcze w tym momencie nie potrafią otworzyć się na tę prawdę. Przypomnijmy sobie te słowa prologu. Wszystkim tym, którzy przyjęli Słowo, którzy przyjęli światłość, to Słowo dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Czyli odkrywają prawdę o tej ogromnej godności bycia dzieckiem Boga, bycia rodziną samego Boga. Natomiast rozmówcy Jezusa nie przyjmują tego słowa Jezusa. Odpowiedział Jezus i rzekł im, nawet jeżeli ja sam o sobie świadczę, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd odchodzę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd odchodzę. Dlaczego Jezus może świadczyć o sobie? Bo zobaczmy, no, skoro prawo Tora mówi, musi być dwóch świadków. Człowiek nie może być świadkiem w swojej własnej sprawie. Otóż prawdziwość świadectwa Jezusa jest tutaj powiązana z wiedzą na temat pochodzenia Jezusa. A ta wiedza, ona zupełnie wykracza poza możliwości poznania zwykłego człowieka. Człowiek sam z siebie, swoimi własnymi siłami nie może odkryć i poznać tajemnicy Jezusa i skąd Jezus pochodzi. To już o tym była mowa kilka razy w różnych miejscach w Ewangelii Jana, możemy sobie chociażby przypomnieć w mowie eucharystycznej, że to poznanie Jezusa daje ludziom Ojciec. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Albo w tym miejscu, kiedy Jezus mówi, Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Nie chodzi tutaj o to, że to ciało jest czymś negatywnym, złym, ponieważ jest bardzo dobre i stworzone przez Boga, ale chodzi o to, że tymi prawidłami czysto ludzkimi, poznaniem czysto intelektualnym czy empirycznym, czyli z doświadczenia, nie poznasz Boga, nie poznasz tajemnicy Jezusa Chrystusa. To musi być poznanie, które daje Duch Święty. Czyli trzeba się otworzyć, trzeba przyjąć po prostu dar. No i zobaczmy, czym jest tutaj ta wiedza Jezusa. Jest tutaj bardzo ciekawa kwestia, mianowicie Jezus stwierdza, wiem skąd przyszedłem, wiem. Jest tutaj użyte greckie słowo oida. Jest to takie ciekawe słowo, które funkcjonuje w czasie teraźniejszym, ale ma formę perfektum greckiego, ale tłumaczymy to zawsze jako czas teraźniejszy. I tutaj możemy powiedzieć, to słowo wyraża, czy oznacza takie poznanie, które nie otrzymuje się ani przez intelekt, właśnie ucząc się, ani przez doświadczenie, czyli właśnie jako wiedza pośrednia, ale oznacza tutaj specjalną boską wiedzę Jezusa. Po prostu, moi drodzy, coś takiego, że wiem i koniec. W jakiś absolutny, niezwykły sposób. Czyli Jezus, ani Jezusowi tego nikt nie powiedział, ani Jezus tego nigdzie nie wyczytał, ani przez jakieś doświadczenia tego nie zdobył, ale po prostu ta wiedza w nim jest. My tak mówimy też, na przykład w mistyce się mówi o wiedzy wlanej, którą daje Duch Święty. I to się zdarzało w życiu niektórych świętych, którzy byli ludźmi niesamowicie prostymi i tworzyli traktaty o Bogu i o Jego istocie. To, co inni mozolnie zdobywali przez studiowanie, przez jakiś dyskurs intelektualny, męczyli się, żeby wypracować nawet bazę pojęciową. Moi drodzy, jest strasznie trudno w ogóle nam o tym mówić, dlatego że my dotykamy kategorii w ogóle z dziedziny wieczności, nieśmiertelności, wykroczenia poza czas i przestrzeń. Jak my mamy w ogóle mówić o tych kategoriach, skoro my jesteśmy tym wszystkim ograniczeni? To jest bardzo trudne. I jest to bardzo trudno ubrać w słowa ludzkie. Ale Jezus właśnie posiada tę wiedzę, to poznanie, które jest doświadczeniem i Ojca, i również swojej własnej tożsamości. Możemy coś tutaj powiedzieć o tej samoświadomości Jezusa. To jest, moi drodzy, niesamowita tajemnica. I tak na płaszczyźnie teologii, tak powiem, że są niesamowite dyskusje na ten temat, bo nikt tego do końca nie potrafi wytłumaczyć. I są bardzo różne szkoły, jak Jezus jako człowiek w swoim człowieczeństwie, jak się budziła ta Jego samoświadomość tego, kim On jest jako Bóg. Bo tutaj już mamy ewidentne świadectwo i słowa, które nam pokazują, że Jezus całkowicie i w sposób pewny wie, kim jest. I nie jest to właśnie wiedza dyskursywna, nie jest to wiedza jakaś intelektualna, ale wiedza duchowa. Moi drodzy, nam jest bardzo trudno tutaj po tej płaszczyźnie się poruszać. Może mieliśmy kiedyś takie doświadczenie, To jest takie doświadczenie czysto wewnętrzne, doświadczenie, które czasami Duch Święty daje na modlitwie. Że zaczynam czegoś doświadczać, coś odkrywać i nie wiem, skąd się to bierze. I tak faktycznie się dzieje. Duch Święty udziela jakiejś szczególnej wiedzy, jakiejś szczególnej łaski. I Jezus wie. Jezus wie. A właśnie Jego słuchacze muszą mozolnie dochodzić do poznawania różnych rzeczy. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie wtedy przebudziła się Jego świadomość. Przynajmniej taki mamy zapis w Ewangelii. Ale nie wiemy do końca, jak to się kształtowało. Jezus wtedy odkrył, że właśnie jest w domu Ojca, ma szczególną misję, pragnie być nauczycielem Izraela, że to jest dom Jego Ojca, ale nie wiemy. Być może to już się jakoś wcześniej pojawiło w Jego życiu. Niemniej jednak tyle Ewangelie nam mówią, tyle pokazują. Z drugiej jednak strony wiemy też, i Ewangelie nam mówią, że Jezus wzrastał w łasce i w mądrości u Boga i u ludzi. Czyli jako człowiek również dojrzewał. I znaleźć tutaj styk pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami, dojrzewaniem Jezusa, człowieka, i świadomością Jezusa, Boga, to jest niesamowita tajemnica. I moi drodzy, do tej pory, bo to teolodzy dogmatyczni się tym zajmują, ci, którzy są chrystologami, czyli badają prawdę o Jezusie Chrystusie, i właśnie chrystologia no po prostu staje wobec rzeczywistości tajemnicy w tej kwestii. I bardzo dobrze, myślę. Tak być powinno. Kto się otwiera na Ducha Świętego, temu Jezus może objawić. Objawia temu, komu chce. To nie są rzeczy, do których dochodzimy właśnie jedynie jakimś intelektualnym wysiłkiem czy poznawaniem właśnie różnych teorii chrystologicznych.